Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Godzina szumu to audycja poświęcona sztuce współczesnej, głównie polskiej. I każdy odcinek powstaje we współpracy z redakcją magazynu Szum. W tym odcinku będę miała dwójkę gości, gościnie i gościa. Mam nadzieję, że tak się definiują. To się jeszcze okaże. Pierwsza to Małgorzata Mycek, malarka i performerka. Urodzona w Sanoku i działająca z tego, co się nie mylę, w Poznaniu. A kolejna osoba to Przemysław Piniak. I jak może niektórzy się domyślą, jakby klucz doboru powstał na podstawie składu finalistów i finalistek 19 i 20 edycji artystycznej podróży Hestii, konkursu, który budzi dyskusję, ale ja w tym odcinku wolę się skupić już na samej sztuce artystów, ponieważ i artystek, ponieważ my w tym roku ten skład jest bardzo dobry. No więc Małgorzata, bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę czasu dla godziny szumu. I może pierwsze pytanie do ciebie, bo jak już powiedziałam, jesteś malarką i performerką i z tego co uważałam, masz taki stały motyw swoich obrazów, czy tam malarstwa, nie wiem jak to do końca definiujesz. I to są to kobiety, jest to zwykle jasnowłosa blondynka lub inne kobiety, które no, wydają się wpisywać jakiś taki bardzo określony stereotyp laski, powiedzmy, która robi różne kobiece rzeczy, na przykład gotuje albo sprząta, albo się modli, siedzi przy konfesjonale. Czasem to są też inne postaci, na przykład jakichś panów z piwkiem i tak dalej. No i czy możesz trochę coś powiedzieć o tym, co jakby jest twoją inspiracją dla tych obrazów?
To tak. Te obrazy powstają z takiej mojej potrzeby przepracowywania sobie różnych rzeczy, które tam spotykają mnie lub spotkały. Powiem może o najnowszych obrazach. One akurat poruszają taki temat niemieszczenia się w kanonach i zazwyczaj właśnie o tym jest moje malarstwo. To są takie postacie, które społeczeństwo może oczekuje, że każda kobieta będzie w ten sposób wyglądała.
To może ja się dopytam, bo wiesz, jesteś z Sanoka i mam wrażenie, że jakby też to malarstwo jest w dużej mierze też o twoich jakby prywatnych przeżyciach, jakby o twoim doświadczeniu. Przede wszystkim ta osoba, o której wspomniałam, czyli blondynka, no to chyba też trochę jesteś ty. A przynajmniej widzę tu jakąś taką zbieżność pomiędzy twoim wizerunkiem, może nie tym teraz, co widzę w okienku, ale tam na przykład na Instagramie, a właśnie tymi paniami. No i czy możesz opowiedzieć trochę o tym, jakby z czego wyrosłaś, o tym swoim takim bardzo podstawowym doświadczeniu?
No to ta blondynka właśnie, którą widać, to jest taka kreacja postaci, która jest popularna, jest fajna, wystylizowana i ja na co dzień nie do końca taka jestem, bo zawsze się ukrywam, jestem nieśmiała, a ta właśnie piękna blondyna i na rysunkach, na malarstwie i też ta, na którą się kreuje w tych stylizacjach, to jest coś, co myślę, że oczekują tego ludzie, oglądając jakieś media społecznościowe i ogólnie patrząc w kierunku kobiet, to jest dość stereotypowe postrzeganie osób, sprowadzające się do patrzenia na ich wygląd, nie na to, co one myślą, czują, kim są. I to malarstwo odnosi się właśnie do różnych doświadczeń z mojego dzieciństwa, z mojej młodości. Ja się wychowywałam właśnie w Radoszycach, to jest taka mała wieś na Podkarpaciu, już w sumie w Bieszczadach, w konserwatywnej rodzinie. No i totalnie nie wpisałam się w te wymagane kanony więc wyjechałam stamtąd, bo nie mogę się odnaleźć tam. I no i staram się przepracować to, co tam czasem jeszcze się dzieje, co tam widzę. Dzieje się tam dużo przemocy, cały czas jest obecny seksizm. Ten kościół wszędzie musi maczać swoje paluchy. No i to nie do końca jest, to jest złe. Cały czas mam tam rodzinę i cały czas tam wracam i widzę, że to się nie zmienia od tych lat moich młodości, więc znajduję w tym jakiś taki impuls do malowania, żeby sobie to przepracować, bo też czuję się cały czas związana z tamtym miejscem.
No właśnie, miałaś niedawno wystawę, zaraz, to galeria na wysokim poziomie, to jest galeria UAP-u, córka rolnika. I właśnie na tej wystawie, jakby ta wystawa problematyzowała rolę, czy tam wizerunek, pozycję kobiet na wsi. No i ten wizerunek, jak mi czyta, nie wiem, sytuacja jest przez ciebie dosyć mocno jakby krytykowana.
No tak, ja jestem właśnie córką rolnika tytułową. Ta wystawa miała być trochę takim... Chciałam trochę sobie przepracować swoje jakieś takie stosunki z rodziną i z tamtym miejscem, z którego pochodzę. I też często rozmawiam dalej z moją siostrą i czasami rozmawiamy o przemocy, jakiej po prostu doznałyśmy, żyjąc w tamtej społeczności. Cały czas jest się nastawionym właśnie na taką, na krytykę dosłownie wszystkich. Wydałam też z okazji tej wystawy zina, który jest takim uzupełnieniem tego wszystkiego. I właśnie ten zin dopowiada to wszystko. On zaczyna się od takiego mojego krótkiego tekstu o tym, kim powinna być ta córka rolnika, że ona powinna być świetną gospodynią, matką, powinna chodzić do spowiedzi, powinna być właśnie podporządkowywać się wszystkiemu, co ludzie mówią, bo wtedy nie przynosi wstydu rodzinie i wszystko jest wtedy... O, zgubiłam wątek. Przepraszam. No, w każdym razie ta córka rolnika, która podporządkowuje się właśnie, to jest ta osoba, którą ja nie chciałam być i a którą mogłabym być, gdybym się w jakimś momencie nie ocknęła, nie zbuntowała i nie wyjechała stamtąd.
A czy możesz powiedzieć coś trochę o stylu, jaki wybrałaś? No, mi on się bardzo kojarzy z grupą Ładnie i takim, powiedzmy, pop malarstwem. Jakby co jest dla ciebie inspiracją jakby w tym doborze, powiedzmy, takich środków formalnych?
Moje inspiracje, biorę w sobie je zewsząd. Bardzo lubię efekciarstwo i dlatego cały czas bardzo uwielbiam te zacieki. To jest po prostu mój jakiś taki, moja hot obsesja, gdzie uwielbiam się bawić tym, gdzie ta farba płynie. Używam czystych barw i jakichś kolorów stuby, bo też wynika to z jakiejś mojej, nie wiem, fascynacji chyba kolorem po prostu i jakimiś kolorowymi płaszczyznami. Nie wiem, kogo mogę powiedzieć jako taką inspirację. Bardzo lubię twórczość. Kogo ja nie lubię twórczości? Przepraszam, prościej zapytać. Trochę inspiruję się też takimi banerami reklamowymi i dlatego też to malarstwo powstaje trochę na banerze. One też mają jakieś takie zawsze dziwnie pozujące osoby. Są strokate, intensywne. Więc stąd jest ta inspiracja. Ta grupa Ładnie to jest bardzo częste porównanie i trochę prawdziwe, znaczy porównanie. No jest to w jakimś moim zakresie inspiracji. Lubię też twórczość Maćka Cholewy, jeśli chodzi o taką tematyczność wiejską, bo cały czas wokół tego to oscyluje. O matko, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Te pytania o inspirację zawsze są dla mnie ciężkie, bo oglądam dużo rzeczy, oglądam dużo internetu, dużo oglądam rzeczy też przez okno na mieście i to wszystko składa się na to, co ja robię.
A skąd te plandeki jako takie tworzywo do malowania?
One się przez przypadek znalazły u mnie. Właśnie to też wynika trochę z tej mojej wiejskości. Zawsze mnie uczono, że jak się nie ma kasy, to trzeba kombinować. I właśnie w takim momencie, kiedy miałam straszny kryzys finansowy, a musiałam zrobić pracę magisterską, i nie było mnie stać na to po prostu, żeby kupić sobie materiały do pracy, no to zaczęłam eksperymentować z różnymi powierzchniami i tam wykorzystywałam jakieś dosłownie wszystko do malowania. No i w końcu odkryłam banery reklamowe. Mój partner pracuje w drukarni, gdzie po prostu się zajmują drukowaniem czegoś takiego i przynosi mi często jakieś śmieci tej drukarni. Odkryłam, że po prostu farba na tym zachowuje się świetnie i bardzo dla mnie satysfakcjonująco. Jak już ona zaschnie, to jest niezniszczalna, po prostu nie da się jej zeskrobać, więc stwierdziłam, że idealnie się nadaje jako substytut płótna. No i na razie tak już zostało. Czasami maluję też na innych powierzchniach, bo też na papierze i na płótnie, ale na razie te plantekowe rzeczy.
Czyli co, super wytrzymałe. Za 1000 lat myślisz, że twoje malarstwo na plantekach nadal będzie trwać.
Nie mam pojęcia, jak to się będzie zachowywało. Na razie najstarsze prace mają chyba 2-3 lata. Chyba 2 lata. No i na razie się trzymają. Nie myślałam raczej o przyszłości. Było to takie dosyć spontaniczne i impulsywne to, że zaczęłam na tym malować. Na razie mi to wystarcza. Myślę, że cyfryzacja jest bardzo zaawansowana w tym momencie, więc te prace nie przepadną, jeśli coś zacznie się z nimi dziać.
Zostaną wizerunki cyfrowe. Powiedz mi, Małgorzato, bo wspomniałeś, że prowadzisz też wydawnictwo razem z Niną Pudzyńską, z tego co się nie mylę. No i to jest wydawnictwo Bomba. Co robicie w ramach tego wydawnictwa?
No tak, właśnie wydawnictwo Bomba, które z Niną już robimy od paru lat. Wydajemy ziny, robimy też czasem wystawy, jakieś imprezy. W sumie robimy wszystko w tym wydawnictwie. Co mogę powiedzieć? To jest zaangażowane, staramy się wydawać ziny zaangażowane społecznie, poruszać jakieś polityczne tematy. Takim naszym głównym celem było udostępnienie platformy dla osób, które dopiero zaczynają istnieć albo nie wiem, chcą zaistnieć na jakiejś artystycznej scenie, więc nie wiem, zbudowałyśmy przez te lata jakąś platformę i staramy się ją nadal wykorzystywać, żeby osobom pomóc, jeśli potrzebują takiej pomocy. Chociaż nie zawsze, bo czasami wysyłają do nas też już popularne artystki, artyści jakieś rzeczy. No i staramy się zwrócić uwagę na jakieś tematy zaangażowane, na tematy związane z queerem, z feminizmem, z przemocą. W tym momencie właśnie niedługo jesteśmy w trakcie realizacji 2 kolejnych zinów. Jeden będzie queerowy, będzie się nazywał Queer Attack. Będziemy łączyć premierę tego zina z benefitem na tranzycję dla osoby w kryzysie. Drugi zin to jest z kolei też benefit, ale na kolektyw Wilczyce, który teraz protestuje w Puszczy Karpackiej. Mieszkają tam i okupują las, co przeszkadza w wycince. Więc ten zin jest o ekologii i też niedługo będzie miał swoją premierę.
Skoro jesteśmy już między innymi przy temacie queeru, też miałam taką odczucie, zarówno patrząc na twoje obrazy, co na ten wizerunek w mediach społecznościowych, szczególnie jak tam pozowałaś, umalowana, ubrana w jakieś obcisłe ciuchy, że też było w tym dużo queeru. Może powiedz, dlaczego się na przykład, wiesz, skąd ta decyzja, żeby na przykład tak super silnie się stylizować. Teraz widzę, że wyglądasz zupełnie inaczej, ale był ten moment. Mnie interesuje.
Znaczy, no tak, to co właśnie przed sobą teraz widzisz w tym okienku, to jestem ja na co dzień, a moja kreacja w internecie to w internecie kreuje się na zupełnie inną osobę. A ten queer... Ja trochę właśnie zaczęłam się zajmować też drag performance'em. Trochę służy mi to za takie narzędzie do poznawania własnej tożsamości i jakichś swoich potrzeb, możliwości. Trochę mogę sobie tam pozwolić na eksperymentowanie i robienie innych rzeczy, bo jednak to dodaje jakiejś pewności siebie. Trochę przemeblowuje też takie granice z tego, co można powiedzieć w internecie, a co nie można powiedzieć.
A czego nie można powiedzieć w internecie?
Znaczy bardziej chodzi o jakieś takie moje prywatne rzeczy, na które się, gdzie się przełamuję i się odważam zabierać głos w jakiejś sprawie albo z czegoś się zwierzyć, na co nie jestem czasem gotowa normalnie. Nie wiem. Jest to jakiś zapalnik dla mnie i otwieram jakieś drzwi.
Wspomniałeś, że robisz drag performance i faktycznie jakby w twojej bio jest wspomniane, że jesteś performerką. Czy możesz coś powiedzieć o ty więcej o tej działalności performatywnej?
No właśnie zaczęłam uprawiać ten drag parę lat temu. Zawsze to było też jakoś, już od dawna jest to obecne w moim życiu, jednak nigdy nie potrafiłam tego nazwać i dopiero kiedy jak poznałam odpowiednie osoby, to wyedukowałam się na tyle, że faktycznie już wiem, czym to jest i jak to się nazywa. Ten performance, ja nie występuję na żywo, chyba może ze dwa razy wystąpiłam na żywo. Bardziej skupia się to do robienia filmów. Zawsze współpracuję z taką osobą z Kiju Hempkiewicz. To jest osoba, z którą tworzymy razem filmy i bardzo mi pomaga też okiełznać tą filmową twórczość i performatywną. Staram się... Myślę, że ta moja twórczość performatywna jest spójna z tym, co robię w malarstwie, bo to też dotyka jakiejś takiej, jest to taką może trochę analizą społeczną, trochę może gryzę to w innym miejscu, ale wciąż to jest to samo. Próbuję tam przepracować i wcielić się w jakieś różne role i może lepiej je zrozumieć, bo ostatnio doszłam już do tego, że też, że ta moja postać dragowa to nie jest jedna osoba, tylko to jest kilka osób, które jeszcze nie miały premiery. Niedługo to się będzie wydarzało. I na pewno jest tam właśnie postać takiej ciotki, która zawsze wszystko wie najlepiej i bardzo lubi ingerować w czyjeś życie. Jest też postać właśnie ta, od której wyszłam, czyli Gosia Liszys. I to jest postać, którą mam wrażenie, że właśnie moja rodzina oczekiwała, że taką postacią ja będę. Czyli to jest właśnie taka bardzo kobieca kobieta, która jest ubrana i bardzo pięknie ubrana i nie wiem, i chyba myślę, że mogłaby się odnaleźć jako taka matka i żona.
Dobrze. No wiesz, ja cały czas się zastanawiam też nad tą twoją jakby relacją z wsią, czy ta wsią, czy ja to dobrze określam? Prowincją, pewnie jakoś klasistowsko zabrzmiałam, I zastanawiam się, no bo to jest trudny temat, bo tu z jednej strony na przykład mówisz właśnie o tym jakby patriarchacie i tak dalej, ale to wiadomo, że też jest jakby na przykład ta kwestia centrum, peryferii, jakiegoś wykluczenia. Jak ty postrzegasz to w takiej, wiesz, na przykład relacja wieś-miasto? I czy jest jakiś na przykład, nie wiem, widzisz jakieś, nie wiem, drogi rozwoju dla wsi? Temat wsi jest super teraz hot. Wszyscy o nim mówią, jednym czasem tak się zwracając ku niemu, że to jest to miejsce takie, z którego powinniśmy czerpać, nie wiem, może jakieś wzorce, czy coś w tym stylu. Na to to w zasadzie jakoś jednak krytykujesz.
No, to tak, wieś, faktycznie jest teraz taka moda, jest zwrot ku wsi w sztuce. Dużo osób się tym zajmuje, jednak zazwyczaj widzę, że jest wszechobecna fascynacja samą estetyką tych wszystkich, po prostu estetyką wsi. Jakieś dziwne budowle z opon, słomkowe stwory na dożynkach. Jednak myślę, że warto się właśnie przyjrzeć temu, co się dzieje poza tym wszystkim, bo mimo tego, że myślę, że te społeczności nie różnią się aż tak bardzo wieś od miasta. Oczywiście są tam jakieś różnice, jednak przemoc, jakiej doświadczają osoby, a na tym w sumie skupiam się w mojej twórczości, dotyczy cały czas tego samego, czyli seksizmu, wykluczeń. Zawsze jest ten alkohol wszechobecny, który też generuje różne rzeczy. Nie zastanawiałam się nad żadnymi drogami rozwoju. Ja mam w ogóle też taki zawsze problem, że nie rozmawiam z moją rodziną o mojej twórczości i może chciałabym w tym kierunku coś zrobić kiedyś, bo wiem, że osoby, które właśnie w tych latach, nie wiem, 70., 80. utknęły na wsi, nie miały możliwości, żeby się dokształcić, żeby zdobyć jakieś może nawet narzędzia do odbioru sztuki współczesnej i właśnie ja mam przez to problem właśnie taki z opowiadaniem o tym, czym się właściwie zajmuję mojej rodzinie i myślę, że świetne prace robi Daniel Rycharski i te jego działania ze społecznością wsi, w której on tam mieszka, zapomniałam teraz jej nazwy. Myślę, że
Knurówku, zdaje się?
Knurówku, dokładnie, tak. Skupiłam wątek, ale chciałam powiedzieć coś o tym, że świetne są jego, że świetne jest to, że on potrafi włączyć w działania właśnie społeczność i myślę, że w przyszłości mogłabym kiedyś też chcieć spróbować coś takiego zrobić, ale na razie nie jestem na tyle odważna.
No właśnie, chciałam się ciebie pytać, co rodzina sądzi o obrazach.
No, nie wiem, czy cała
śledzi rodzina... twoją twórczość?
Czasem wysyłam coś mojej mamie i rozmawiam też z moją siostrą, bo z moją siostrą cały czas mam dobry kontakt. No właśnie nie mają narzędzi, żeby to analizować. Zupełnie o innych rzeczach myślą przy takich sprawach. Ja w ogóle niedawno namalowałam portrety paru osób z mojej rodziny i chciałabym ich im kiedyś dać i się zastanawiam, w jaki sposób to zrobić, żeby się nie obrazili, bo podejrzewam, że sposób, w jaki ja maluję, może być obraźliwy dla nich, kiedy oni zobaczą, że właśnie są namalowani z jakimiś zaciekami, jakimś dziwnym kolorem.
No właśnie, bo ten styl jest jednak mocno ironiczny, taki, wiesz, kpiarski. To nie jest tak, że trochę się z tej wsi wyśmiewasz, a oni są tacy biedni, wiesz, sprowincjonalizowani, czy tam gdzieś, nie wiem, nie sprowincjonalizowani, tylko tacy, wiesz, bez przywileju jakiegoś.
Nigdy nie miałam tego na myśli, żeby się z kogoś wyśmiewać. Ja, jeśli właśnie nawiązuję do tej wsi, to z czystą sympatią, a nie po to, żeby to obśmiać. Znaczy może nie czystą, znaczy czystą sympatią też, ale mimo tego, że nie sympatyzuję strasznie z tym, co mnie spotkało w życiu ze strony czasem tej społeczności, to wiem, że po prostu może inaczej nie potrafią. Nie wyśmiewam się ze wsi. Myślę, że wieś i osoby mieszkające na wsi, które właśnie tam żyją, mimo tego, że właśnie nie mają tego samego wykształcenia, tych samych możliwości, tych samych pieniędzy, co osoby w innych miejscach, to nie są w niczym gorsze od tych osób.
To na koniec jeszcze zadam pytanie odnośnie obrazu, który można zobaczyć, można było zobaczyć w sumie, jak nasi słuchacze wysłuchają tej audycji, no to już będzie po wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam pokazujesz taką pracę z kogutami. Czy myślał kogut o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, czy tam ucięli. Do czego pijesz w tym obrazie?
Ten obraz to jest w ogóle scena właśnie, którą ja zapamiętałam kiedyś tam w dzieciństwie. To jest w ogóle pierwszy obraz z tego mojego cyklu banerowego. Od niego wyszłam w dalszych jakichś moich działaniach. I ten obraz bazowałam na tym, co zapamiętałam. To jest moja babcia, bo moja babcia zawsze jest taka żywa, impulsywna, jest góralką. I kiedy byłam mała, to pamiętam, że strasznie zawsze mnie przerażało to, że trzeba te kurczaki zabijać. I właśnie ona brała po prostu sobie tą kurę w rękę, gdzieś szła za stodołę, odcinała jej głowę i wszędzie było pełno krwi. No i w jakim stopniu mnie to straumatyzowało. Więc to jest taki mój obraz, ale też umieściłam ją w ciele takiej młodej dziewczyny, która jest wystrojona i pewnie będzie szła na jakąś imprezę, bo to też miało nawiązać do takiego do tego, że osoby nie wiedzą, że właśnie dzieje się jakaś tragedia, że ta kura umiera, a one po prostu robią to tak jakby nic gdy nic i dalej żyją własnym życiem. Co do tytułu, to chciałam sparafrazować to przysłowie i bardziej chciałam chyba nawiązać do tego, że to się dzieje cały czas i że te kury tak cały czas umierają.
No, kury mają dosyć niewdzięczne życie.
To prawda.
Reproduktorki, dawczyni jajek i mięska. Mhm. Dobrze, Małgorzata, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja Państwu polecam zainteresować się twórczością Małgosi Mycek. Można ją na przykład wyhaczyć na Instagramie. Polecam szukać zinów z wydawnictwa Bomba. A zaraz łączymy się z Przemysławem Pijniakiem, także uczestnikiem artystycznej podróży Hestii, który opowie nam także o swojej działalności malarskiej i performerskiej. Małgosia, wielkie dzięki.
Również dziękuję za zaproszenie.
No i życzę powodzenia w dalszej działalności twórczej.
Dzięki.
Radio Kapitał. Witam Państwa w drugiej części Godziny Szumu. Tym razem rozmawiamy z Przemysławem Pijniakiem, artystą, który ma już całkiem sporą drogę za sobą. Skończył licencjat na Akademii Sztuki w Szczecinie, a obecnie kończysz studia magisterskie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Tak.
No i Przemysł. Tak. Witam Ciebie serdecznie, Przemysławie. I oczywiście no, jakby też bierzesz udział w wystawie Artystyczna Podróż Hestii, na której pokazujesz taki obraz z jakimiś dziwnymi postaciami. I czy ty, co to są za postaci? Jakby, co tam się dzieje na tym obrazie? Takie jakieś ludki.
Tak, dzień dobry. Na obrazie podjąłem w sumie wiele wątków dotyczących takiej mojej ostatniej edukacji związanej z poznawaniem kultury ludzi transpłciowych z końca lat 80. z Nowego Jorku. No wiadomo, że to jest teraz taki temat, który się bardzo przebił do mainstreamu poprzez liczne produkcje, filmy dokumentalne, więc też samo zjawisko właśnie takiej możliwości edukacji poprzez seriale i tego, jak to wypływa, no i że to jest jakaś taka mniejszość, która zawsze była na najbardziej daleki margines odsunięta, no i ale mimo wszystko ten postęp jakby w przebijaniu ich się i w walce o prawa następuje. To się zbiegło też z takim zjawiskiem, że jakieś kolejne medium, tutaj akurat chodzi o książki, ale że przebija się temat, który był przemilczany w Polsce przez ponad 70 lat, czyli wątek homoseksualistów podczas II wojny światowej. No i ja właśnie te postaci utożsamiam z historycznymi, na przykład aktywistkami z tego Nowego Jorku, jak Marsha P. Johnson na przykład, albo dosłownie z tymi właśnie homoseksualistami w obozach koncentracyjnych, ale tak jak spytałaś, co to są za postaci, no to właśnie to jest wszystko przedstawione w taki groteskowy sposób, no bo nie wiadomo w zasadzie, czy to jest jakiś malunek na ścianie w przedszkolu, prawda, mający zabawiać dzieci, no bo ta estetyka taka jest, że mogłaby być to ilustracja do książki dla dzieci. No i te wszystkie postaci mają taki jeden rodzaj głowy i nie wiadomo właśnie, co to za fizjonomia jest dziwaczna i ona też czasem, nawet ta głowa się tak rozmazuje, no czyli teraz właściwie po tym, co powiedziałem, no to sam sobie mogę to dointerpretować, że, no, że chodzi o tą tożsamość tych ludzi, prawda, i o to, że inni tam próbują ich stłamsić, ale ja po prostu od tej strony jakby estetycznej, no to jestem na takim etapie z kolei jakiegoś chyba wyemancypowania się do street artu i to jest coś takiego, czego ja z kolei się bałem zawsze jako gej, no bo taki mały gej z osiedla, no to bał się piłki nożnej i bał się graffiti, więc teraz jak już w ogóle się nie zastanawiam nad takimi aspektami, no to sobie no po prostu żywiołowo maluję czy rysuję i to są takie postaci, no ja nigdy człowieka jako człowieka nie rysuję sobie nawet w zeszycie czy w takich szkicach codziennych, tylko to są zawsze jakieś dziwne stworki komiksowe, więc tutaj powstał właśnie ten taki kształt, który może być duszkiem jakimś, może być żabą, no ale ja tego nie nazywam dla siebie. No trzymam się tej postaci już od jakiegoś czasu, bo chcę, żeby to był taki mój człowiekoid właśnie, z którym jeszcze podejmę wiele obrazów na pewno.
Człowiekoid, czyli jakaś nie do końca ludzka postać.
No, jak na nią patrzymy, no to po prostu właśnie nie widzimy do końca ludzkiej postaci, ale myślę, że to z kolei w jakie one są włożone sytuacje, czyli tak jak na przykład w tym obrazie, który jest na wystawie, dwie centralnie umieszczone postaci, no to są geje w obozie szyjące zabawki, uczące tolerancji. bo oni siedzą przy takiej maszynie do szycia niby i też te główki szyją właśnie swoje. Także w zasadzie to jest ukazanie, że każdą postać, niekoniecznie ludzką, można wsadzić w jakiś rodzaj eksperymentu, tak, obozu, czy no to jest jakby znamienne dla mnie. Myślę, że zawsze muszę przełamać jakimś żartem takie przedstawienia.
Właśnie, tutaj
to jest taki system, jak się maluje pieski i one miałyby udawać jakąś sytuację, w której są ludzie, na przykład kłótnie o coś ludzi, tak? To wiadomo, że jak to zwierzątka się kłócą, to od razu już jest śmieszniejsze, że każdy wie, co to za problem, każdy zna te jakby powtarzające się awantury, no ale namalowanie człowieka z tą awanturą, no to już jest takie ciężkie i poważne i też, no właśnie nie wiem w zasadzie, czy ja biorę mniejszą odpowiedzialność za to, chyba nie. Ale może jednak w tym jest jeszcze taki rodzaj lęku, że ciężko jest to przedstawić w takiej rzeczywistości, prawdziwej, no jakby realistycznej, no bo to jest też tak, że ja sobie wymyśliłem taką scenę kabaretu właśnie tych homoseksualistów w obozie, jako też taki trochę bufor i cały czas to za mną chodzi od jakiegoś ponad roku i w międzyczasie dowiedziałem się, że no taki proces właściwie poddawania eksterminacji homoseksualistów na przykład odbywa się w Czeczenii, tak? No jakby tam jakaś od 3 lat trwa totalna nagonka, jakby ludzie uciekają już bez powrotu nigdy do domu z tego kraju, jeżeli ich się uda przeszmuglować w ogóle przez granicę jakimś aktywistom. No i jak się jest tą osobą, która jednak żyje w jakimś tam lęku, że zostanie, no może nie aż tak potraktowana, no ale że wiszą nad tobą różnego rodzaju zagrożenia ze strony drugiego człowieka i to no jakby dotyczące poważnej nienawiści i przemocy, no to wydaje mi się, że w tym obrazie właśnie też jest taki rodzaj próby schowania się za tym językiem trochę dziecięcym.
Czy to taka jest jakby próba też może nie neutralizacji, ale takiej jakiejś terapii, że wiesz, jakby masz super ciężki temat, więc używasz dziecinnych form, żeby jakoś go przetrawić.
No tak, tak, bo to jest w ogóle ten etap, który teraz pomału kończę, właśnie takiej mojej edukacji, mojego nadrabiania zaległości z tych różnych dziedzin dotyczących kultury queerowej, czy no właśnie sceny balowej, voguingu. To ciekawe dla mnie było, że na początku ja się z tym wszystkim bardzo utożsamiałem, no bo wiadomo, że to jest w filmie powiedzmy pokazane jako taki świat, w którym chcesz uczestniczyć, no bo mimo, że to się dzieje w podziemiu i ci ludzie są no jakby ich życie codzienne wiąże się z wieloma więcej trudnościami i niechęcią z drugiej strony niż dla przeciętnej osoby, no to ty i tak chcesz tam być, bo te ich imprezy są takie fajne i im tak fajnie się udaje walczyć właśnie z tymi stereotypami. No i ja też chciałem tam być, a potem sobie zacząłem przypominać różne analogiczne sytuacje z mojego życia, z mojego dzieciństwa, które wcześniej być może inaczej szufladkowałem i teraz no jakby to była taka forma może nie terapii, no ale właśnie takiego przypominania sobie, które mi pokazało też, że ja tam jestem jednak w tym Nowym Jorku, bo moje życie tak samo wyglądało.
Powiedz mi, Przemysław, bo nie jesteś tylko malarzem, ale bardzo szeroko się definiujesz, także jako performer i tak czytam, że futurolog, twórca słuchowisk, że zajmujesz się tworzeniem wizji mających na celu załamanie się czasoprzestrzeni. I co to są za wizje i w jaki sposób no, załamujesz tą czasoprzestrzeń?
No właśnie, wydaje mi się, że dla mnie najważniejszym procesem jest pisanie i opisywanie rzeczywistości, tak jak tutaj w obrazie mieliśmy postaci, które nie wiemy jakim są gatunkiem, no to tak ja zawsze w jakiś sposób przełamuję w słowach i w tych historiach, które tworzę, czyli to są właśnie takie mini opowiadania, które bardzo często są futurologiczne. No i to jest taki, no ciężko jest rozróżnić, prawda, bo to jest jakby taki człon związany z myśleniem, właśnie z nagrywaniem tych tekstów i z taką swobodą, że zawsze jakby do wystawy mam napisany ten tekst, czy jakąś tam wielką wizję, no ale ta strona, prawda, wizualna i performatywna, no to jest tak samo ważna, no bo czuję, że to jest jak oddychanie, czyli to musi się wydarzać też. A jeszcze jeśli chodzi o te wizje, które mają załamać czasoprzestrzeń, no to na przykład tutaj w Poznaniu 2 lata temu, jak miałem wystawę w Galerii Łęctwo, która się nazywała Wróblok, czyli też jakby stworzone słowo, no to było takie krótkie opowiadanko o tym, że wróbloki to są takie postaci, które są właśnie z jakimiś streetowymi tancerzami i żyją gdzieś tam na ulicach Łazarza. I one podczas tych tańców i takiego wzajemnego zrozumienia właśnie poprzez ten ruch wytwarzają takie bąbelki. I im się zbierają te bąbelki na takich odnogach i dzięki temu potrafią przelecieć nad torami z Łazarza na Wildę. Bo jest taki bardzo długi odcinek torów właśnie w Poznaniu, który odgradza po prostu te dwie dzielnice i nie ma tam żadnej kładki. I dlatego no ja wymyśliłem taką opowieść o tych postaciach, które mimo wszystko potrafią się przedostać.
A możesz coś powiedzieć o takich, wiesz, inspiracjach, jak na przykład, wiesz, bo ty piszesz różne rzeczy i co jakby jest jakimś takim, nie wiem, masz jakieś ulubione tematy, motywy, które jakby, wiesz, o których piszesz?
No właśnie teraz myślę sobie, że ja stworzyłem bardzo dużo tego typu historii, jak ten wróblok, czy na przykład pylnice prochowe, to jest taki gatunek roślino, to powstało z rośliny i z prochów i tam się umieszcza urny teraz i tak jakby urny z prochami są wsysane w taki życiodajny system roślinny właśnie, to jest jakaś tam nowa forma pochówku. Czy właśnie to słowo szczeczolio, które powstało też w takim tekściku o przyszłości Akademii Szczecińskiej, kiedy to Szczecin stał się wysypiskiem Europy i tam napływają hałdy wszystkich śmieci. I już tylko tam studenci na Akademii wiedzą, jak się robi sztukę ze śmieci i tam tylko można się tego nauczyć. I te wszystkie moje opowiadania tworzą jakiś taki uniwersum moje i wydaje mi się, że to muszę zebrać i zobaczyć, co może właśnie wyniknąć z takiego podsumowania tych tekstów, które powstają na przestrzeni ostatnich 3 lat. A jeżeli chodzi o inspirację, no to jest tak, że to jest zawsze odpowiedź na jakąś sytuację, która jednak jest albo wkurzająca, albo faktycznie bardzo inspirująca, czyli tak jak z tymi bąbelkami i z tym lataniem, no to po prostu odniosłem się do dzielnicy, w której robiłem wystawę. No a z tą Akademią, no to to jest tak, że to od zawsze był jakiś taki temat, który super mnie śmieszył, czyli wszystkie egzaminy, to, że trzeba tam się zachowywać w jakiś odpowiedni sposób. No bo wiadomo, jak się bardzo intensywnie siedzi w czymś, czyli się przygotowuje, załóżmy, do studiów i się chodzi na kursy rysunku i tak dalej, no to potem z tym gronem ludzi, z którym to się robiło, no to wiele rzeczy z tego procesu jakby śmieszy nas, no bo chcemy jakoś to tam przepracować sobie.
Czyli co, przepraszam, że przerwę, studia się nie podobały? Taka prestiżowa uczelnia, Akademia Sztuki, najbardziej progresywna w Polsce.
No to ja powiedziałem, że jest najbardziej progresywna, bo jest najmłodsza. Ale nie mogę powiedzieć, żeby się nie podobały, bo ja też trafiłem tam na studia w takim momencie, w którym jeszcze sztuka nie była dla mnie tą główną dziedziną i też trafiłem tam jako bardziej doświadczona osoba. Jak zostałem tam tylko już z tą sztuką jako moją główną dziedziną, to po prostu wykorzystałem wszystko, co tam mogło się dziać i też z pracowni, tak, ze sprzętów, jakie mogłem wykorzystać. Też przez to, że ta akademia jest mała, no to bardzo łatwo nawiązywać współpracę i jakieś tam organizacja sesji czy planu filmowego, takie rzeczy były ułatwione. No i paradoksalnie w mniejszej akademii ja robiłem z większym rozmachem niektóre rzeczy, no bo miałem nagle 10-osobowy team, prawda, z filmu i skądś tam. Także się po prostu sporo nauczyłem i myślę, że to był super, super miejsce właśnie na ten licencjat, bo wdrożyłem się od razu w robienie właśnie tych swoich projektów na taką prawdziwą skalę.
Przemysław, a powiedz mi, jak się właściwie znalazłeś w sztuce? No bo powiedziałeś, że przyszłeś do Akademii Sztuki jako ta osoba bardziej doświadczona. No jesteś rocznikiem 8-6, nie wiem, czy to mogę zdradzić, więc na tle na przykład innych uczestników artystycznej podróży Hestii, no jakoś tam się wyróżniasz przede wszystkim. Chociaż nie, no, oczywiście wyróżniasz się pod wieloma względami. Jesteś artystą ze wszech miar wyjątkowym, ale także wyróżniasz się wiekiem. No więc co, jak to się stało, że zostałeś tym artystą?
No teraz jakby wyróżniłaś mnie ze względu na wiek, to jest moim zdaniem aging, ale...
Wybacz,
oczywiście to jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle teraz jak się odniosłem do tego, że śmieszyły mnie zawsze rzeczy związane z akademią od takiej strony, no że właśnie na egzaminach jest spina albo z jakimiś tam wernisażami, no od takiej pompatycznej strony i właśnie prześmiewałem jakieś tam nazwy różne, czy wymyślałem, że ja jestem jakimś profesorem, no to to się działo kilkanaście lat temu, jak ja zdawałem do Warszawy na wzornictwo, ale właśnie przygotowywałem się z ludźmi, którzy tam na różne kierunki mieli zdawać. I także ja już studiowałem kiedyś na ASP w Warszawie.
Czyli jeszcze bardziej skomplikowany
jeszcze
proces.
Jeszcze bardziej skomplikowany, tak. W każdym razie byłem związany z modą, z obuwiem też, ale to było też od takiej strony raczej bardzo autorskiej. Ja też bardzo często robiłem prezentacje właśnie w formie wystawy. No i teraz widzę, że to nie było tak, że tam była w mojej historii jakaś dziura i ja nagle wskoczyłem teraz do tej sztuki, tylko po prostu robiłem sobie, działałem estetycznie i właściwie w każdej z tych sfer, o których rozmawiamy, ale nikt o tym nie wiedział, bo na przykład to był filmik, że buty udają martwą naturę i robimy animację do tego. I to był filmik promujący moją markę z ręcznie robionym obuwiem. No, ale myślę, że to jest super model, bo ja teraz cały czas jeszcze mam, no jakby nie jestem zmęczony, cały czas się cieszę z tego, że ja teraz jestem tu, gdzie zawsze chciałem być, czy że trafiłem w odpowiednie miejsce i raz, że można to właśnie potraktować już bardziej świadomie, tak jak się chce, a dwa właśnie, że jest wielka radość z tego. No ale u mnie to się stało przypadkiem właściwie. Mógłbym nadal buty robić, także to też w zasadzie wszystko jest jakimś opowiadaniem.
No ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że ten aspekt modowy jest gdzieś tam u ciebie obecny. No ty na przykład podczas swoich performance'ów jesteś, czy wydaje mi się, że strój odgrywa dosyć dużą rolę też w tym, co robisz i jakby w jakichś różnych twoich akcjach?
Tak, no po prostu też przez to, że teraz mam jakiś tam luz i swobodę, to nie muszę mówić, że jestem projektantem, a i tak sobie szyję ciuchy właśnie do performance'ów, czy tak jak tutaj na wystąpienie, na wystawę. Tworzę jakieś tam tkaniny, które są próbkami, ale tak naprawdę wykorzystuję je potem do wystawy, nie wiem, po roku, czyli to jest jakiś tam też proces taki, który mi sprawia przyjemność i sam się dzieje. Ale też w kontekście tego tematu, który no jakby teraz, tak jak mówiłem, kończę opracowywać i tego, że ja się w jakiś tam sposób otworzyłem przez to na poszukiwanie swojej tożsamości, czy po prostu właśnie otwartość na nią, to No to oczywiście jest mocno związane z modą, no bo jakikolwiek drag czy crossdressing i właśnie teraz większa chęć na to, no to tutaj mi daje super narzędzie do ręki, no bo ja to mogę też zrobić na swój sposób i sobie coś uszyć tak jak chcę. No bo z kolei jak jeszcze byłem w Szczecinie na studiach, no to się ubierałem jak dresiarz i chodziłem cały czas w czapce i w Adidasie i to było jakimś takim kamuflażem i zniewoleniem bardzo dużym, tak jak teraz widzę. A z kolei teraz jak mam długie blond włosy i chce mi się chodzić w tunikach, to widzę, że się wystawiam. No wystawiam się na widok, tak? No bo od razu jestem zauważany, bo jestem jakimś kolorowym ptakiem i nie wiem, czy nie wrócę do dresiarstwa, prawda, za 2 lata, bo to jest bardzo, zwłaszcza na polskim gruncie, ciężka rzecz, bo bardzo łatwo właśnie jest się wystawić pod ostrzał. A też chyba najciekawszym aspektem z tego całego poznawania tych kultur, tych mniejszości, przez co też poznawania siebie, no to właśnie jest aspekt takiej wewnętrznej homofobii. Tak jak w serialu Pose można obejrzeć taką scenę, że tych dwóch dziewczyn, które są osobami transpłciowymi i nie chcą wpuścić do pubu, który jest przewidziany tylko dla białych gejów do 35 roku życia. Też właśnie takiej jednej działaczki, nie Marszy P. Johnson, tylko Sylwii Rivery, nie chcieli wpuścić na scenę na Marszu Równości w 1973 roku w Nowym Jorku. Wybuczeli ją, no bo po prostu to jest taki mechanizm, że faceci się boją, że od razu będą wszyscy myśleć, że oni to samo robią albo będą z tym utożsamiani, czyli wypycha się właśnie te najbardziej barwne osoby. Także nawet homoseksualiści są w swojej mniejszości oprawcami i nie ma tak, że jakaś tam grupa jest święta.
Mm-hmm. No tak, ja zauważyłam, że ty też z pewną miałeś taką wystawę też w Galerii Łęctwo w tym roku. Myszom ze strachu opadają uszy i tam mówisz o czymś takim jak licytacja, kto jest trans i jak najniżej w hierarchii. Czyli to jest też ten problem jakby jakiegoś na przykład środowiskowego bla bla, jak to się powiedzieć, wartościowania na przykład?
No ta licytacja stopnia cierpienia czy wykluczenia to jest bardziej obserwacja tego, że ja jestem zafiksowany na tym punkcie bardzo i że no, teraz akurat podejmuję te tematy, ale to zawsze po prostu tak mnie ciągnęło do literatury obozowej i jakiś taki to jest non-stop rodzaj czy próba zrozumienia, no ale też w tym jest jakiś taki rodzaj nie wiem, no fascynacji, że nie mogę się od tego oderwać, więc teraz jak właśnie pojawiają się te publikacje na temat homoseksualistów w obozach, to ja jestem taki, że no, w końcu świetnie, kolejna super pozycja i jakby kolejny temat, że jeszcze jakby nie zostało wszystko powiedziane w tym, czym się tak fascynuje, no i te historie właśnie związane właściwie z każdą tym wątkiem walki o prawa, bo to też dotyczy emancypacji kobiet, czy nie wiem, jak się dokładnie nazywa tamten moment, czyli lata 70., tak, w Stanach, w Nowym Jorku, no to też jak o tym się ogląda serial, no to chce się tam być, bo one tak fajnie miały, że razem szły sobie w marszach i miały tą wspólnotę i walczyły.
No, Przemysław, trzymam kciuki, żebyś przeżył w tym kraju. Dziękuję Ci za rozmowę, bo niestety musimy już kończyć. Moim gościem był Przemysław Piniak. Do usłyszenia w kolejnej godzinie szumu.
Dziękuję, do widzenia.
Radio Kapitał.